Odpowiedź na list od profesora Gorochowa. Ciechocinek, 23 styczeń 2006 rok. Wielce szanowni państwo, Swietłana Gorochowa i profesor Wadim Gorochow. Dziękuję za list i informację o korzystnych skutkach praktycznego stosowania żywienia optymalnego u chorych, a także o problemach, które pojawiają się u niektórych chorych. Zaparcia, zapory po rosyjsku występują znacznie częściej u chorych na Białorusi niż u chorych w Polsce według pańskiej informacji. Być może ma tu znaczenie wiek chorych. U ludzi starszych zaparcia występują częściej i to z zasady. U chorych w Polsce skarżących się na zaparcia przed wprowadzeniem żywienia optymalnego zaparcia te ustępują po 2-3 dniach i nie powracają. Tak bywa u około 80% chorych. Natomiast około 10% chorych, którzy nie skarżyli się na zaparcia po przejściu na żywienie optymalne, odczuwają te dolegliwości utrzymujące się różnie długo. Czasami potrzebne są łagodne leki przetyszczające. Po przejściu na żywienie optymalne zaparcia pojawiają się tym częściej, czym poprzedni model żywienia bardziej różnił się od żywienia optymalnego, czyli u jaroszy spożywających posiłki znacznie większe objętościowo, kalorycznie, zawierające więcej błonnika i składników nie do końca trawionych przez organizm. Jeden z byłych wegetarian tak opisał różnicę, którą zaobserwował po wprowadzeniu żywienia optymalnego. Jedząc duże posiłki, wiele warzyw, owoców, produktów zbożowych, waliłem kupy, które ledwo mieściły się w muszli klozetowej, a ja nie widziałem w tym niczego złego. Teraz robię tyle co kot. Ponieważ mechanizmy defekacji są złożone i różne, różnie reagują ludzie na wprowadzenie żywienia optymalnego. Jeśli głównym mechanizmem defekacji u chorego jest rozciągnięcie jelita grubego dużą ilością kału, jak bywa u jaroszy, to po wprowadzeniu żywienia optymalnego ten mechanizm zawodzi, bo optymalni w cudzysłowie robią kupy kilka razy mniejsze. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że szczury karmione optymalnie wydalały ponad 3 razy mniej kału wagowo niż szczury pozostające na diecie hodowlanej i o 60% mniej niż szczury na diecie mieszanej, czyli korytkowej. Należałoby u każdego chorego ustalić rodzaj zaburzeń odpowiedzialnych za zaparcia i starać się te zaburzenia usunąć. Przy zaparciach spastycznych powodowanych nadmierną przewagą układu parasympatycznego łagodzi te objawy np. atropina czy skopola, można uzyskać korzystne wyniki stosując prądy S pobudzające układ sympatyczny. Przy zaparciach atonicznych przy leniwych jelitach korzystnie działają prądy PS pobudzające układ parasympatyczny. Przy osłabieniu mięśni gładkich jelit pomocne bywają prądy O, które ćwiczą mięśnie gładkie i je wzmacniają. W bardziej uciążliwych przypadkach można i trzeba przejściowo stosować produkty zwiększające objętość stolca, takie jak otręby czy Forlax Macrobolum 4000, w lżejszych przypadkach łagodne preparaty roślinne. Zgaga i zrżoga po rosyjsku u chorych w Polsce, w Niemczech, w innych krajach praktycznie się nie pojawia. Nie wiem, z jakich powodów u chorych na Białorusi jest inaczej. Po przejściu na żywienie optymalne najszybciej ustępują dolegliwości i choroby przewodu pokarmowego, bo układ pokarmowy jako pierwszy korzysta z dobrodziejstwa, jakim jest żywienie optymalne. Nadkwasota ustępuje po 2-3 dniach z powodu znacznego ograniczenia podaży surowców niezbędnych do wytwarzania kwasu solnego, HCl, czyli węglowodanów i soli kuchennej, NaCl. Bóle ustępują zwykle po 1-2 dniach, owrzodzenia godzą się po kilkunastu dniach, w żołądku czy w dwunastnicy. Szybko ustępuje choroba leśniewskiego korona, wrodzące zapalenie jelita grubego, także nowotwory jelita grubego, tym szybciej, czym są mniej zaawansowane. Szybko ustępuje stłuszczenie wątroby, poprawia się jej sprawność, często ustępuje marskość wątroby, znika niewydolność krążenia, obrzęki, puchlina brzuszna. Trzeba poszukać przyczyn, które powodują, że u chorych na Białorusi w ogóle pojawia się zgaga. nadciśnienie, które u kilkunastu procent chorych na Białorusi się pojawia. W latach 1987-90 w Akademii Zdrowia Arkadia przebywało ponad 250 chorych na nadciśnienie. Leki przeciwnadciśnieniu odstawiano u 93% chorych już w pierwszych kilku dniach i nie było potrzeby ich podawania chorym. Dzięki temu, że w Polsce rolnictwo i hodowla były oparte na małych gospodarstwach rodzinnych, produkowane w tych gospodarstwach jaja, wieprzowina, sery, masło, śmietana, inne produkty pochodzenia zwierzęcego były produkowane ekologicznie i ich wartość biologiczna była znacznie wyższa od współczesnej żywności. Także i wyniki leczenia wówczas były znacznie lepsze niż uzyskiwane w obecnie działających Arkadiach. Na przykład w mojej Arkadii u chorych na chorobę Pilgera i miażdżycy kończyn dolnych już po 12 dniach żywienia optymalnego i prądów selektywnych dystans chromania wydłużał się średnio 11 razy, a w obecnych Arkadiach wydłuża się 4-5 razy. U chorych w Polsce wzrosty ciśnienia krwi po przejściu na żywienie optymalne występują wyjątkowo i tylko u niektórych chorych.